Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Państwa zapraszam na nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: formacja religijna dzieci. Bardzo serdecznie w studiu telewizji Trwam witam gości dzisiejszych rozmów niedokończonych. Jest z nami ksiądz biskup profesor Antoni Długosz z Częstochowy, wielki przyjaciel dzieci. Witam serdecznie, księże biskup.
Boże, witam serdecznie.
Jest z nami także ksiądz prałat dr Stanisław Jasionek, wykładowca teologii moralnej oraz pedagogiki, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych pierwszych męczenników Polski w Częstochowie. Witam serdecznie, księże doktorze.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Formacja religijna dzieci. Rozmawiamy o procesie, który jest najważniejszy, fundamentalny, zasadniczy, bo mówiąc o dziecku i o formacji, księże biskupie, mówimy o najważniejszych decyzjach, które wypracowane w tym dziecięcym okresie rzutują na całość ludzkiego życia.
Tak. Jesteśmy przedłużeniem słowiczynów Pana Jezusa, który mówi: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, i daje dzieci za wzór głębokiej, prawdziwej wiary. Chodzi nam o to, aby rodzice pamiętali, że do 7 roku życia dziecko formuje swoją postawę wiary, a rodzice w sakramencie małżeństwa zapraszają Pana Jezusa, by rodzina stała się domowym kościołem, sanktuarium domowym, i by rodzice w tym sanktuarium byli kapłanami tego właśnie sanktuarium, pierwszymi zwiastunami wiary w życiu swoich dzieci, ich pedagogami i katechetami, by pamiętali o tym, że na pierwszym miejscu rodzice winni formować religijnie dziecko. My, przedstawiciele kościoła, pomagamy rodzicom formacji religijnej dziecka. A do 7 roku życia dziecko formuje postawy wiary. Nie ma żadnych wątpliwości. Dla dziecka wzorem religijności są rodzice. Dlatego też naśladują rodziców w zachowaniach takich czy innych, związanych właśnie z obecnością Pana Jezusa w domowym kościele. Ważną jest bardzo sprawą, by dzieci patrzyły, iż rodzice się modlą, rozmawiają z Panem Bogiem, by są wierni Bożym przykazaniom, by świętowali niedzielę i od maleńkości prowadzili dziecko do kościoła, by dziecko wiedziało, że to jest drugi ich dom rodzinny, gdzie przeżywają wspólnotę rodziny Pana Jezusa. I by dziecko wiedziało, że najważniejszym wydarzeniem w każdą niedzielę i święto to jest Eucharystia. Bardzo jest ważną sprawą i dlatego też zależy mi na tym, by rodzice nie sądzili, że Kościół uformuje dziecko.
Jest taka błędna postawa, księże biskupie, spychania odpowiedzialności na inne instytucje. Rodzice mówią, no to dam do przedszkola katolickiego, dam do szkoły katolickiej, tam załatwi się cała sprawa. Różnego rodzaju grupy działające przy parafii. To jest wszystko ważne, istotne, ale nic nie jest w stanie zastąpić rodziny.
Pamiętajmy o tym, że dziecko patrzy na rodziców jako na wielki autorytet. I często mówią: mamusia tak powiedziała, to jest prawda, tatuś tak się zachował. Dlatego też mamy często sytuacje wyjątkowe, trudne, kiedy formujemy pozytywnie dziecko do postaw religijnych, a dziecko często mówi: ale mamusia i tatuś inaczej się zachowują. Dziewczynka przygotowująca się do pierwszej komunii świętej opowiada, że tatuś podwozi ją na mszę świętą niedzielną czy świąteczną, ale sam do kościoła nie idzie. I to przeżywa dylemat. Dlaczego tatuś nie jest razem ze mną w kościele? Stąd też, kochani rodzice, błagam nad wszystko. Pamiętajcie, Kościół wam tylko będzie pomagał w formacji religii dziecka, a szczególnie dzisiaj, kiedy pod znakiem zapytania jest formacja dzieci przez katechezę szkolną. Wy będziecie decydowali o tym, czy religia będzie w szkole, bo władza państwowa jest także na usługach rodziny, jaki Kościół jest na usługach rodziny.
Konstytucja także gwarantuje rodzicom prawo możliwości wyboru formacji i wychowania swojego dziecka, księże biskupie.
Tak, tak. Dlatego o tym, proszę Państwa, musimy pamiętać. My służymy wam, jak tylko możemy, poprzez formację katechetyczną, ale nie zastąpimy waszego świadectwa w domowym kościele.
Księże profesorze, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy dzisiaj podejmujemy temat wychowania? Sięgamy na pewno po autorytety, ale porządkując swoją wiedzę, musimy także bardzo precyzyjnie nazwać, czym jest proces wychowania dziecka, młodego człowieka, każdego z nas.
Tak pięknie na ten temat wyraził się Ojciec Święty Jan Paweł II, który stwierdził, że wychowanie jest uczłowieczeniem człowieka. a więc jest procesem uczenia się, bycia człowiekiem, od którego zależy przyszłość człowieka, od którego zależy przyszłość całej ludzkości. I ja bym tutaj powiedział to, co zresztą ksiądz biskup tak pięknie zaznaczył, że wychowanie zaczyna się od wychowania sumienia człowieka. Bo sumienie jest tym sanktuarium, w którym właśnie przemawia do człowieka Bóg, ale żeby mógł człowiek być dobrze wychowany i dobrze działać, musi mieć dobrze wychowane sumienie. I dlatego bardzo często, kiedy prowadzę wykłady z teologii moralnej lub z pedagogiki, powtarzam, że trzeba zwrócić uwagę na 5 faz w rozwoju sumienia. Pierwsza to jest faza anomijna, druga faza to jest faza heteronomia, trzecia socjonomia i wreszcie autonomia. Anomia to właśnie najpierw u małego dziecka dostrzega się, wszystko jest dobre, co go cieszy, co jest właśnie przyjemne. To jest przyjemność. I czasem mówimy, że u dziecka występuje amoralność. Później dopiero, kiedy dziecko uczy się pewnych takich wzorców od rodziców, następuje druga faza, heteronomia. Mamusia mówi, tego nie wolno. To jest zakazane. Tego nie powinnaś czynić. Dziecko to przyjmuje. Następnie wchodzi w świat już bardziej taki szkolny. I tutaj następuje właśnie ta faza socjonomii. Nauczyciele, księża, katecheci, koleżanki, koledzy. Też pewne rzeczy jak gdyby kształtują w takim młodym człowieku i wreszcie dochodzi czwarta faza, czyli autonomii, tak między rokiem 12 a 20, gdzie człowiek już sam wie, co czynić, co jest dobre, co jest złe. No ale niestety, księże redaktorze, bardzo często, no niestety na tej fazie pierwszej zatrzymują się ludzie i uważają, że to jest dobre, co przyjemne, jak gdyby dalej nie kształtują swojego sumienia i może w taki czy inny sposób nastąpić zanik sumienia czy działanie tego sumienia w sposób taki niewłaściwy.
Mówiąc o tym pierwszym etapie rozwoju sumienia, księże biskupie, mamy do czynienia także z bardzo niebezpiecznymi, dzisiaj promowanymi modelami wychowania tak zwanego bezstresowego, bez żadnych zobowiązań, tak zwane rób ta, co chce ta, bez żadnych punktów odniesienia, gdzie dziecku wolno dosłownie wszystko.
I to jest tragiczna sytuacja. Pamiętajmy o tym, że zadaniem rodziców jest niesienie pomocy dziecku, by zrozumiało, że są pewne postawy dobra, które trzeba podejmować, ale są pewne sytuacje skrajne. I jeżeli dziecko pójdzie za taką czy inną skrajną przyjemnością, straci swoją postawę życiową. Stąd też ważne jest, by rodzice nie strachem czy lękiem, ale życzliwością do dziecka tłumaczyli mu, co powinno robić, a czego powinno unikać. I właśnie taką postawę winni ukazywać poprzez formowanie pojęcia o Panu Bogu. Tragiczną sytuacją jest, kiedy rodzice tylko i wyłącznie starają się zakazami czy nakazami formować dziecko, a sami inaczej postępują. Tę tragedię przeżywa Sartre. Wychowują go dziadkowie, chyba protestanci, którzy ukazują Pana Boga jako istotę, która tylko wyłącznie czyha, by złapać człowieka na jakimś złym postępowaniu. I Sartre oczywiście ulega tym zachowaniom, ale lęka się Pana Boga. W swoich pamiętnikach pisze, że kiedy niósł kałamarz z atramentem i potnął się o dywan i rozlał ten atrament na dywan, uświadomił sobie, że postąpił źle. Pan Bóg go skaże za to, ale już był tak rozwalony tą tragiczną postawą Pana Boga, skrajną, zaczął Pana Boga po dziecięcemu przeklinać i pisze, że już nigdy z Panem Bogiem się nie spotkał. To nie było spotkanie z Panem Bogiem, to było spotkanie z karykaturą Boga. I dlatego też, ponieważ dziecko jest tak wrażliwe, rodzice winni na pierwszym miejscu swoją postawą dziecku mówić o tym, co trzeba. Można spokojnie powiedzieć, widzisz, mamusia i tatuś tego nie robią, dlatego że to jest czymś złym i chcą, żebyś ty podobnie się zachował. Ale to może być pełne świadectwo, bo co jest bardzo ważne, że dziecko podświadomie przejmuje zachowania rodziców. Dziecko jest niewinne. Dopiero świat dorosłych skrajnie ustawia dziecko i powoduje, że dziecko deformuje swoją postawę, także postawę wiary. Dlatego też święty Jan Bosko, a potem Korczak, Janusz, przypominali o tym, że dziecko nie jest tylko istotą, którą należy pouczać i formować, ale często jest nauczycielem dla nas. I na to wskazuje Pan Jezus, mówiąc o tym, jeśli nie stańcie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dziecko jest niewinne. I dlatego też tej niewinności i braku takich czy innych skrajnych postaw w religijnym zachowaniu człowieka, na to wskazuje u dziecka Pan Jezus. Bo dziecko nie ma wątpliwości wierzy, prawda? Stąd też otwiera się na świat dorosłych, ale ma być pozytywnie formowane przez ojca i mamy, a potem także my w tej postawie religijnej dziecka uczestniczymy.
Pozytywna formacja to bardzo ważny element. Spotykamy w dalszym ciągu takie przykłady swoistego rodzaju straszenia dzieci Panem Bogiem. Ksiądz biskup do tego nawiązał. Ja chciałbym się na moment przy tym także zatrzymać. Pan Bóg cię widzi, ciebie rozliczy. Pan Bóg ciebie skaże. Uważaj na to, co robisz, bo Pan Bóg tutaj jest. I tak dalej, i tak dalej. Wywołuje się w tym procesie formacyjnym dziecka zupełnie niepotrzebny lęk, który staje się swoistego rodzaju balastem, a nie elementem, który pomaga w procesie rozwoju.
Ale to jest właśnie skrzywiona postawa rodziców. Rodzice często nie mogąc uformować dziecka, a mogliby pozytywną postawą swojego życia, przenoszą na Pana Boga i straszą dziecko Panem Bogiem. Czasem niestety bywało, ale w przeszłości, że czasem i katecheci tak się zachowali, kiedy nie mogli uformować od strony pozytywnej dziecka. I to jest okrutna sytuacja, kiedy ukazujemy Boga jako istotę, która tylko i wyłącznie czyha, żeby człowieka złapać na jakimś potknięciu i by za to człowieka ukarać.
Księże profesorze, dlatego myślę, że teraz warto nawiązać do różnego rodzaju przeszkód w procesie formacji, w procesie wychowania dziecka, w procesie wychowania młodego człowieka, bo dzisiaj także w tym konkretnym świecie, w rzeczywistości, w której żyjemy, z takimi przeszkodami się spotykamy.
Oczywiście tych przeszkód można wyliczyć bardzo wiele. Ja na pierwszym miejscu postawiłbym konsumpcyjny styl życia. To, co się dzisiaj w świecie widzi, ważne jest to, co materialne, ważne są pieniądze, ważne jest jakiegoś rodzaju pozycja społeczna, a już się mniej myśli o tym, by dziecko zaprowadzić do kościoła, by z nim porozmawiać, by nauczyć pacierza. Druga rzecz to wzrost anonimowości takiej społecznej w życiu ludzkim. Ludzie spotykają się, ale się właściwie nie znają. Ja pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, to wszyscy w bloku się znali. Panie siedziały sobie na ławeczkach, rozmawiało się z dziećmi, które się bawiły. A teraz pytam nieraz, chodząc po kolędzie, kto mieszka tutaj obok pani? Nie wiem, proszę księdza, no tak nie znamy się. A więc to jak gdyby ten wzrost anonimowości w życiu ludzkim jest coraz większy. Powiedział ksiądz biskup pięknie o właśnie dezintegracji życia rodzinnego, więc takie wadliwe postawy rodziców, pozbawienie wzorów osobowych, no i przede wszystkim niedosyt miłości. Dziecko właśnie pragnie tej miłości, a czasem rodzice tej miłości nie okazują. Ja bym jeszcze dodał dwie rzeczy. W szkole preferowane są osiągnięcia. Tylko taka, no jak gdyby pogoń za najlepszymi ocenami.
Rywalizacja.
Niedosyt współpracy z rodzicami. I to nie wpływa na kształtowanie sumienia. I także tutaj kamyczek rzucę także do kościoła. Zbyt często oddziaływujemy tylko na wielką grupę. A zostawiamy nieraz jednostkę właśnie z ich problemami, bo nie ma czasu, bo tyle różnych innych rzeczy. I to kierownictwo duchowe w parafii bardzo często kuleje. I tutaj bym właśnie także na to chciał zwrócić uwagę. A jeśli chodzi o szkołę, to bardzo często, księże redaktorze, myli się wychowanie z nauczaniem. I zapomina się, że wychowanie ma na celu jakieś takie emocjonalno-motywacyjne wartości. Trzeba do tego systemu wartości dojść. Natomiast nauczanie to sfera poznawcza, to sfera wykonawcza. Ja powiem szczerze, bardzo sobie ceniłem moją panią wychowawczynię w liceum. Z pewnością ona ogląda ten nasz program, mieszka w Niemczech, blisko Kolonii, pani Joanna Cechowicz, która była dla nas w liceum wzorem postępowania. Sama skończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale ona się nie bała. Ona chyba jedyna wiedziała, że ja pójdę do seminarium, dlatego że właśnie interesowała się nami. Więc wychowawca jest bardzo ważny w szkole, ale niestety dowiaduje się, że bardzo często teraz zamiast wychowawca mówi się opiekun klasy. No a to już jak gdyby zupełnie zaniża ten poziom.
Bardzo ja proszę, bym jeszcze dodał, księże reaktorze, jestem znany, że jestem duszpasterzem narkomanów i alkoholików. Prowadzę ośrodek zamknięty dla narkomanów w Mstowie pod Częstochową. I co jest główną przyczyną sięgnięcia po narkotyk? Ja biorę pod uwagę tę grupę ludzi, którzy przeszli przez ten ośrodek Betania, a przez ten ośrodek przeszło około 2000 mężczyzn i kobiet. Chodzi mi o patologię w rodzinie. Nie w tym znaczeniu, by rodzice się narkotyzowali czy pili alkohol. Ale co nazywamy patologią? I to zauważyłem u moich podopiecznych. Jeśli dziecko nie jest kochane przez rodziców, nie czuje się bezpieczne w obecności rodziców, jeżeli rodzice nie mają czasu dla dziecka, nie uczestniczą w jego radościach i smutkach, nie uczą postaw społecznych i nie wychowują do ofiary, to nazywam patologią. I miałem takiego podopiecznego z Wrocławia, który mówi do mnie, proszę ojca, mój dom jest hotelem, zimnym hotelem. Jestem jedynakiem, mamy masę pieniędzy, ale mamusia nie ma dla mnie czasu ani ojciec. Wszystko załatwiają pieniędzmi. Kiedy przychodzę, że dostałem dobry stopień, czy mama mnie przytuliła, cieszyła się ze mną. Mama mówi, mówię do pleców mamy, mama się interesuje, mówi, to weź sobie pieniądze, idź na lody. Albo odsyła mnie do ojca, tata nadużywa alkoholu, nie robił awantur, ale przychodził, zasypiał w fotelu, przecież nie będę ojcu śpiącemu mówił o swoich problemach. I to było powodem, że kiedy wszedł wiek dojrzewania, się nie zmienili, nie mieli czasu dla niego, nie doświadczał miłości od nich. Zaczął ćpać. Spotkał narkomana na placu centralnym dworca we Wrocławiu i miał czas dla niego. Wysłuchał go, pocieszył go, zaprowadził na Melinę, gdzie stała się tragedia. Więc mówię o tej patologii. Miłość, bezpieczeństwo, czas dla dziecka, uczenie w radościach i smutkach, uczenie postaw społecznych do ofiary. Nie spełniać wszystkich pragnień dziecka. Powiedzieć, dobrze, dostaniesz to, ale poczekaj, bo twojemu młodszemu bratu czy siostrze wcześniej kupimy czy buty, czy ubranie, czy komputer, a ty musisz poczekać, żeby dziecko wiedziało, że życie bez ofiary i bez postaw społecznych nie może występować.
Do tego obszaru, księże biskupie, dołączamy bardzo bolący współczesny problem rozbite rodziny, rozbite małżeństwa.
Tak. Co jest tragedią, proszę państwa, że często nie dogadują się małżonkowie i rozchodzą się, nie myśląc o odpowiedzialności za dziecko. A dziecko potrzebuje jednak ojca i mamy. Prawda? To jest konieczna sprawa. I tutaj może jest wina nawet i naszej katechezy, że nie uczyliśmy właśnie postaw społecznych i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Zresztą nie wiem, jak wyglądają konferencje przedmałżeńskie. Ja napisałem taką specjalną broszurkę wydaną przez ojców paulistów na temat sakramentu małżeństwa, żeby wiedzieli o tym, że na pierwszym miejscu, oczywiście ja mam sympatią, miłością darzyć swoją współmałżonkę i współmałżonka, ale przede wszystkim mam pamiętać, że skoro powołam do istnienia dziecko, ono jest nie tylko darem od Pana Boga, ale wielkim zadaniem dla mnie, aby je dobrze uformować. I kiedy dochodzi do konfliktów małżeńskich, mam sobie przykawie spokojnie powiedzieć szczerze, o co chodzi, ale nie zaraz szukać rozwodu i następnej rodziny.
Mówiąc o formacji religijnej dzieci, podejmujemy także temat dotyczący posługi Kościoła, naszego zaangażowania jako katechetów, księży, kapłanów, tego wszystkiego, co się dzieje w parafiach. Myślę także o posłudze medialnej w tym wymiarze, o wspólnocie chociażby podwórkowych kółek różańcowych dzieci, dziękując także księdzu biskupowi za wieloletnią przyjaźń z tą wspólnotą. To także ogromny obowiązek i zadanie, które ciąży na nas, na wspólnocie Kościoła, abyśmy byli tym właściwym elementem, który będzie pomagał rodzinie we właściwej formacji dziecka.
Proszę ojca, niektórym księżom się wydaje, proboszczom, że no cóż, stworzy katechezę dla rodziców, ale może garstka przyjdzie. Nie szkodzi, ale to jest właśnie ten zaczyn ewangeliczny, dzięki któremu ci właśnie rodzice będą owocnie pracowali w rozmowie z innymi, bo ksiądz nie ma takiego przebicia dla rodzin świeckich, jakie ma przebicie ich rówieśnik, który uformowany przez katechetę, jakie ma obowiązki jako ojciec i matka, będzie tym się dzielił ze swoimi sąsiadami, rówieśnikami w małżeństwie i będą mieli większe przebicie, bo to zresztą od kogoś, kto ma te same doświadczenia w małżeństwie, jak i oni. Stąd też taki mój wielki apel do księży proboszczów, żeby organizowali katechezę dla rodziców. To jest bardzo ważna sprawa. Dla ludzi dorosłych także. Niech przyjdzie niewielka ilość, ale oni mogą zachęcić swoich sąsiadów, że wcześniej czy później powiększy się ta grupa, a z drugiej strony będą oni ewangelizowali, jak wspomniałem, z większym przebiciem niż ma ksiądz czy katecheta.
I jeszcze jeden element, który staje się dzisiaj bardzo często bolączką duszpasterstwa dzieci. O tym niejednokrotnie rozmawiałem z księdzem biskupem. Przychodzi do parafii chociażby neoprezbiter, młody kapłan, młody ksiądz, który powiedzmy tak w cudzysłowie złapał kontakt z dziećmi. No i w tym momencie dokonują się przenosiny takiego księdza, a jak sobie świetnie poradził z dziećmi, to na pewno będzie także dobry dla młodzieży czy dla innych grup działających przy parafii i znowu kogoś nowego daje się do grupy tych najmłodszych dzieci, jakby tak negatywnie eksperymentując się na tej grupie.
To jest tragedia. Mnie się wydaje, że jeśli chodzi o sprawę przenosin, każdy biskup diecezjalny winien mieć grupę doświadczonych proboszczów i przed zmianą duszpasterską winien z nimi porozmawiać, ale także znać swoich synów, orientować się w pełni, jakimi charyzmatami oni się prezentują. I to jest bardzo ważny indywidualny kontakt biskupa diecezjalnego z klerykami. To jest szalenie ważna sprawa, żeby potem mógł przez taką szczerą rozmowę, ojcowską rozmowę, zorientować się, jaki ma charyzmat i gdzie go można posłać, gdzie najlepiej będzie mógł ten charyzmat rozwijać. A z drugiej strony proboszczowie nie powinni zazdrościć, że młody ksiądz zawsze będzie bardziej atrakcyjny i cieszyć się z tego, że ma kontakt z dziećmi i młodzieżą, bo i on na tym zyska będzie wiele, bo ci ludzie przyjdą do kościoła i to także wpłynie wielka jakaś radość dla proboszcza.
Ksiądz proboszcz i ksiądz profesor tego doświadcza, bo nie tylko jest wykładowcą, ale także proboszczem wspólnoty parafialnej, a tam przecież dzieje się to życie wielopłaszczyznowe. Są dzieci, jest młodzież, są dorośli, są starsi.
Tak. Już od 40 lat jestem proboszczem i muszę powiedzieć, że w pierwszej parafii świętego Maksymiliana wspomagał mnie ksiądz biskup, jeszcze nie będąc biskupem, w prowadzeniu właśnie formacji dziecięcej. Proszę sobie wyobrazić, dwie msze święte w niedzielę, pełna kaplica, nabita tak, że dzieci nie mogły się nawet ruszać. Ksiądz biskup dokonywał cudów. One tak pięknie śpiewały do tej pory. Właśnie mówią mi już starsi, nawet pewien ksiądz wychowanek nasz, ksiądz Daniel Bunia, że właśnie wychował się na tej katechezie, na tej
ale msza
świętej.
Ale musisz dodać, że tam była msza święta dla młodszych dzieci, dla starszych dzieci i dla młodzieży.
I odpowiednio przygotowana przesłaniem do konkretnej grupy wiekowej.
Proszę ojca, jeśli bym był proboszczem i sam byłbym, i byłyby trzy msze święte, to bym wszystko padł do duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Też bym wziął mszę dla młodszych dzieci, starszych dzieci i młodzieży. A dorośli by się pomieścili w tym wszystkim, w tej formacji. To jest szalenie ważne, żeby dziecko nie czuło się zmęczone Eucharystią, bo struktura mszy świętej nie jest łatwa dla małego dziecka. I dlatego też Święty papież Paweł VI w 1973 roku wydał dyrektorium z udziałem dzieci. Kto z księży kochanych, słuchających nas, pamięta o tym dyrektorium? To my właśnie z ojcem staramy się, spotykając się z dziećmi kółek różańcowych Madzibuczek, stosować właśnie te przesłania, które papież Paweł VI już nam przekazał. Nic nowego nie robimy, ale niektórym się wydaje, że wystarczy tylko odprawić mszę świętą, powiedzieć kazanie, na tym koniec. Dziecko od początku musi się czuć zaangażowane w Eucharystię w sposób czynny, aktywny i zrozumiały uczestnik w Eucharystii, o czym mówi nam także i Konstytucja o liturgii.
Właśnie. Księże profesorze.
Obecnie także mam bardzo miłego księdza, który ma kontakt z dziećmi bardzo wielki, ale on żyje problemami dzieci. Przed mszą świętą wychodzi do nich, rozmawia, przygotowuje liturgię, a później, kiedy mówi kazanie, to dzieci słuchają, ale nie mówi infantylnie. Także nawet starsi, słuchając właśnie Słowa Bożego, tego księdza, mojego wikariusza, bardzo się cieszą, że mogą uczestniczyć w tej mszy świętej. Oczywiście zawsze chciałem być proboszczem i dlatego jestem już 40 lat proboszczem. Ksiądz biskup mnie wspomaga, kiedy tylko może, ale z drugiej strony bardzo sobie cenię właśnie to, że mogę wykładać teologię moralną czy pedagogikę. I razem z księdzem biskupem rozpoczęliśmy właściwie, ksiądz biskup już wcześniej, formację katechetów. Przygotowywaliśmy ich do pracy katechetycznej. W mojej parafii pierwszej, świętego Maksymiliana, było 2600 dzieci w szkole i 160 nauczycieli. Pytałem nieraz dziecko, która klasa? Druga ry. No więc proszę sobie wyobrazić, jaka to była liczba tych dzieci. No teraz oczywiście tych dzieci jest mniej, ale w parafii, której teraz pracuję, w Świętych Pierwszych Męczenników Polski, te dzieci się garną do księży. Cieszą się, kiedy ksiądz biskup do nas przybywa. No i po prostu jest nam tam bardzo miło. Ale chciałem właśnie jeszcze dodać w tym procesie wychowawczym, żeby nie pominąć, że musimy prowadzić wychowanka do wolności. On musi zacząć samodzielnie żyć, samodzielnie działać, tylko w taki sposób uporządkowany. Mało tego, uczyć trzeba także szacunku do życia, bo to się później rozciąga na całe jego życie i pomagać w przeżywaniu płciowości. Myślę, że ksiądz biskup na ten temat mógłby dużo więcej powiedzieć.
Kiedy będziemy poruszali przykazania Boże, to parę słów.
Tak, więc nie zostawiamy rodziców samych. Wspólnota Kościoła jest gotowa do tego, by pomagać. Podkreślmy teraz jeszcze pomagać. I księże biskupie, księże profesorze, mamy także w studiu telewizji Trwam niektóre bardzo konkretne propozycje. Propozycje dla dzieci, ale propozycje także dla rodziców, które stają się swoistego rodzaju takim elementarzem, który jest w stanie pomóc nam otworzyć myślenie i wejść w świat dziecka.
Proszę Państwa, jestem z wykształcenia i biblistą, i katechetą. I starałem się także poprzez moje pisarstwo przynieść pomoc rodzicom i katechetom, bo nie zawsze są w stanie pewnych treści przekazać, choćby nawet na temat płciowości, o czym wspomniał tutaj ksiądz profesor. Napisałem takie dwie książki. Pierwszą to Biblię dla dzieci, Dobry Bóg mówi do nas, wydaną przez księży paulistów w Częstochowie, gdzie staram się, by rodzice razem z dziećmi odczytywały Pismo Święte. Pismo Święte się odczytuje. Biblia jest głównym źródłem naszej wiary. Dlatego potrzebujemy, ażeby rodzice wiedzieli o tym, że będę musiał pomóc dzieciom w odczytaniu tego, co do nich mówi Pan Bóg. I dlatego też napisałem tę właśnie książkę najpierw dla dzieci, wiedząc o tym, że dziecko dzięki także ilustracjom poprosi rodziców, by rodzice im to przekazali. Teraz ostatnim moim takim przesłaniem to jest Biblia dla rodziców, że Pismo Święte jest listem Boga skierowanym do człowieka. I tutaj staram się także dokonać pewnej analogii między tym pierwszym tomem dla dzieci i dla rodziców. Co jest charakterystycznego, proszę Państwa, że wszystkie wydarzenia biblijne, tak Starego jak Nowego Testamentu, opowiadamy w czasie teraźniejszym, Dla dziecka czas teraźniejszy jest nie tylko wspominaniem pewnych wydarzeń, ale jest uczestnictwem. Dziecko staje się aktorem tych wydarzeń. I dlatego też dzięki właśnie czasowi teraźniejszemu dziecko wie o tym, że nie wspominam tylko przeszłych wydarzeń, ale historia zbawienia obecnie jest pisana przez Pana Boga na kanwie moich słów i czynów i skończy się dopiero przyjście Pana Jezusa na końcu świata. Bardzo Państwa bym zachęcał do tego, by nabyć te właśnie pozycje. Szczególnie rodziców zachęcam do tego ostatniego tomu, abyście mogli skorzystać z niego. Wychodzę, proszę Państwa, od doświadczenia życia dziecka i rodziców, jakie przeżywa w domu rodzinnym, by je zinterpretować przez Panie Pisma Świętego i zachęcić później do zobowiązań pewnych, do czego nas zachęca Pan Bóg, Pan Jezus, abyśmy właśnie to Pismo Święte przez Panie Pisma Świętego czynnie wykorzystali w naszym życiu. To są takie pierwsze.
Tak, księże biskupie, od razu dodajmy, że jedna i druga książka, jedno i drugie Pismo Święte, i to dla dzieci, i dla rodzin, pięknie wydane edytorsko, z pięknymi także ilustracjami.
Tak, a szczególnie, proszę Państwa, ta Biblia dla rodziców jest ilustrowana przez wybitnych malarzy całego świata. Więc i pod tym względem ma wielkie walory. To jest zasługa księdza profesora Stanisława, który mi podsunął, aby dla rodziców wielcy malarze ilustrowali wydarzenia biblijne. I druga pozycja, proszę Ojca, to właśnie dekalog, Pismo Święte. Tam napisałem 10 propozycji Pana Boga. Zaatakował mnie jakiś pan. Jakie propozycje? To są nakazy. Ja mu odpowiedziałem, że Pan Bóg nie jest karbowym, który stoi z kijem i zmusza do takich czy innych zobowiązań, ale Bóg jest Ojcem, który zachęca nas. I o tym też mówi Pan Jezus do młodego chłopca. Jeśli chcesz zbawić się, dostać do nieba, to bądź wierny Bożym przykazaniom. I tu, proszę Państwa, także staram się spokojnie dzieciom tłumaczyć poszczególne przykazania Boże. Najtrudniejszym jest oczywiście przykazanie 6, nie cudzołóż, i 9, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, o czym wspomniał ksiądz profesor. Rodzice często nie wiedzą, w jaki sposób mówić o przekazywaniu życia. I dlatego też informuję dzieci, a także pomagam rodzicom w przesłaniu tego wszystkiego, że całe ciało człowieka i wszystkie działania organizmu ludzkiego pochodzą od Pana Boga. Jest różnica między mężczyzną i kobietą, dlatego mówię, że chłopcy są tak zbudowani jak tatuś, dziewczynki jak mamusia. I potem dochodzę do tego, by dzieci dowiedziały się od rodziców, że dzięki miłości rodzicom i dzięki miłości Pana Boga otrzymują życie. I dlatego też pomaga nam w tym oczywiście budowa ciała mężczyzny i kobiety, bo od Pana Boga pochodzi. Chodzi mi o to, żeby dzieci także akt płciowy męża i żony wiązali wszystko z Panem Bogiem. A skoro z Panem Bogiem wszystko wiążą, to nie może być czymś złym. Oczywiście staje się złym, kiedy my nadużywamy tego naszego właśnie ustroju i tylko i wyłącznie szukamy w tym przyjemności. Tak jak i w jedzeniu. Jedzenie przynosi radość, ale nie możemy się obżerać, bo będzie nam szkodziło na zdrowiu. Podobnie jest w sferze seksualnej. Ale o tym musi dziecko się dowiedzieć jeszcze przed początkiem okresu dojrzewania. O tym rodzice muszą pamiętać. I temu właśnie służą poszczególne wydarzenia związane z interpretacją Bożych przykazań.
Zanim przejdziemy, księże biskupie, do kolejnej książki, to zatrzymajmy się na chwilę na muzyce. Bardzo wiele płyt nagranych, wydanych przez księdza biskupa, a autorem wielu słów do tych piosenek jest właśnie ksiądz profesor Stanisław Jasionek, któremu zawdzięczamy również i to, że podczas naszych spotkań możemy budować tę atmosferę radości we wspólnocie dziecięcej kościoła. Bardzo proszę, księże profesorze.
Stało się tak, że któregoś dnia, to było może 20 lat temu, ksiądz biskup powiedział: słuchaj, potrzebuję tekstów piosenek dla dzieci, bo wszystkie, które już są, no to już są takie troszeczkę przestarzałe niektóre. Proszę cię, napisz ze swoim organistą Tomkiem Łękawą właśnie kilka piosenek. Ja mówię, jak to zrobić? Ale rzeczywiście udało mi się teksty napisać. Mam wspaniałego organistę, który potrafił sobie z tymi tekstami poradzić i wydaliśmy pierwszą płytę właśnie z piosenkami Mszy Świętej dla dzieci. Ale później, kiedy ksiądz biskup tak śpiewał dla dzieci, mówię, no ale może być coś dla starszych, może spróbowałbym coś napisać. I rzeczywiście udało nam się to zrobić. Napisałem około 100 tekstów, które wykonuje ksiądz biskup. Ksiądz biskup nagrał blisko 11 czy 12 płyt z piosenkami. Tutaj niektóre z nich właśnie...
Tak, jestem, kocham, trwam, służyć. Tak. Europo, nie może żyć bez Boga. Między innymi kolejna płyta, Na ścieżkach czasu, to w 50. rocznicę kapłaństwa.
To jest bardzo ciekawa płyta, ponieważ każdą z piosenek zapowiada ktoś, kto jest zaprzyjaźniony z księdzem biskupem. Więc można usłyszeć głos tych przyjaciół i tam zaraz następuje ta piosenka. Wiele piosenek jest bardzo takich ciekawych. Może bym o jednej piosence wspomniał, tango San Damiano, które ksiądz biskup ofiarował papieżowi Franciszkowi, zresztą posłał do Watykanu przesyłkę właśnie z tłumaczeniem polskim tej płyty i otrzymaliśmy także podziękowanie z Watykanu właśnie za tę płytę, za tę piosenkę. Bardzo się cieszę, że ksiądz biskup chce śpiewać i wciąż mnie namawia do tego, bym pisał nowe rzeczy. No, ale to rzeczywiście pochłania dużo czasu, no i takich...
Wracamy do przesłania świętego Augustyna, Wiktor Śpiewny się ten dwa razy się modli. I z Eleni nagraliśmy taką piosenkę dla dzieci, gdzie wreszcie nie śpiewamy. Kto śpiewa na chwałę Pana, to jakby się modlił dwa razy. Dzieciom mówię, jedna piosenka, dwie modlitwy i cieszą się z tego.
I do tego ta atmosfera radości, o której wspomniałem, księże biskupie. No nie możemy doprowadzić do tego, że nasze duszpasterstwo będzie tylko i wyłącznie przesiąknięte jakimś smutkiem. Dziecko potrzebuje tej atmosfery, w której odnajduje się i w której jest mu po prostu dobrze. I tą przestrzeń Kościoła chcemy właśnie taką atmosferą wypełnić.
Ale proszę Ojca, ja też mówię dorosłym, kiedy mam rekolekcje czy misje. Proszę Państwa, w wywiadach atakują mnie. Dlaczego katolicy smutni przychodzą do Kościoła, smutni są w Kościele, smutni z niego wychodzą? Odpowiadam, zapomnieli, że Pan Bóg jest Ojcem i ich kocha. Dlatego mówię, proszę Państwa, uśmiechajmy się zębami, które bolą i nie bolą. I to właśnie temu służą te wszystkie piosenki, prawda?
Przed nami, księże biskupie, kolejna propozycja z Jezusem przez rok liturgiczny. Tak.
Proszę Państwa, bardzo jest ważną sprawą, ponieważ w roku liturgicznym przeżywamy główne, najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa. Napisałem taki właśnie komentarz do roku liturgicznego wydanego przez wydawnictwo Esprit, gdzie pomagam rodzicom i dzieciom, by poszczególne okresy roku liturgicznego przeżywały razem w łączności z Panem Jezusem i to właśnie w atmosferze rodzinnej. I bardzo też bym zachęcał Państwa do nabycia tej pozycji, jeśli jeszcze jest, prawda, w tym wydawnictwie Esprit. Bo chodzi o to, że często rodzice nie umieją wytłumaczyć, dlaczego przygotowujemy się okresem Adwentu do narodzin Pana Jezusa, dlaczego w Wielkim Poście staramy się w szczególny sposób dłużej przygotowywać, bo Boże Narodzenie to jest udowadnia, że jest człowiekiem, ale najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia to śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Jezus mówi, jestem także Synem Bożym, dlatego przywracam sobie życie. I właśnie poprzez tę książkę staram się rodzicom pomagać, a także niektóre opowiadania wiązane są z charakterystycznymi postaciami, które już są zbawione, są przez Kościół ogłoszone świętym, by wiedzieli o tym, że każdy z nas może stać się świętym. Taki duży, taki mały może święty być.
Dziękuję szczególnie. Także wrócę na moment do dekalogu, księże biskupie, bo ta książka stała się także inspiracją dla kazań formacyjnych podczas naszych regionalnych spotkań podwórkowych koł różańcowych dzieci, gdzie rzeczywiście omówiliśmy wszystkie Boże przykazania, a teraz omówiliśmy w Radomiu w ostatnią niedzielę 5 przykazań kościelnych. Tak.
Właśnie, proszę Państwa, też mi chodziło o to, by dzieci wiedziały, że to nie jest gdzieś za górami, za lasami przekazana prawda od Pana Boga, tylko my tą prawdą żyjemy. Przykazania Boże jest najlepszy przepis na życie, który nigdy się nie zestarzeje, bo pochodzi od Pana Boga, a imię Boga to ja jestem. Bóg zawsze jest.
Za chwilę kolejne propozycje. Chciałbym także zaprosić widzów i słuchaczy do telefonicznego kontaktu z nami. Formacja religijna dziecka to temat naszego dzisiejszego spotkania. Nasi goście, ksiądz biskup profesor Antoni Długosz, częstochowy wielki przyjaciel dzieci, i ksiądz prałat dr Stanisław Jasionek, wykładowca teologii moralnej oraz pedagogiki, proboszcz parafii świętych pierwszych męczenników Polski w Częstochowie. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. I za granicą także dwa numery: 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. 10 kroków do świętości, księże biskupie.
Tak. Też, proszę państwa, ta książka i kolejne, Modlitwa dziecka i moja pierwsza spowiedź, charakteryzuje bardzo ważna sprawa. Składa się ta książka i kolejne z trzech części. Pierwsza jest przesłaniem dla dzieci, druga dla rodziców, trzecia dla katechetów. Chodzi mi o to, żeby dziecko, dowiedziawszy się o tym, w jaki sposób można tę świętość zdobywać, mogło z rodzicami też pewne sprawy omówić, by rodzice mogli mu pomóc w tym pogłębieniu wiadomości na temat tych właśnie sytuacji, kiedy mogę stać się człowiekiem świętym. I wreszcie także muszę nieść pomoc katechetom, którzy niosą pomoc rodzicom, by w podobny sposób rodzina i katecheza formowała dziecko.
Tak, to kolejne książki, moja pierwsza spowiedź. Myślę, tak, że to także ważne zagadnienie.
Proszę państwa, podzielę się taką informacją z mojego życia. Moją pierwszą spowiedź odprawiałem w drugiej klasie, chociaż wtedy dzieci szły w trzeciej klasie. Nie wiem, to było decyzją moich rodziców, żebym troszkę wcześniej przyszedł. I spowiadał mnie proboszcz, i to jeszcze biskup mojej parafii, prawnik, gdzie właściwie, ja miałem tych grzechów bardzo dużo, ale przy każdym wyznaniu grzechu pytał się ile razy, więc strzelałem 60, 70, 80. Przeżyłem bardzo tę spowiedź i zadał mi jeszcze za pokutę, ponieważ był wielkim czcicielem Matki Bożej, cząstkę różańca. Nie wiem, czy ja odmówiłem, bo byłem zawsze pokręcony do pierwszej komunii świętej, znalazłem się w szpitalu i tam drugą odprawiałem spowiedź. Czy tę cząstkę od różańca odmówiłem, nie wiem. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, by pierwszą spowiedź dzieci odprawiały w obecności prefekta, który je uczy. Nie wolno księżom odbierać katechetkom, jeśli katechetki przychodzą do pierwszej komunii świętej dzieci i egzaminować ich. To mają zrobić katecheci. A dobrze byłoby, jeżeli księża prowadzą katechezę dla dzieci pierwszokomunijnych, niech oni ich wyspowiadają. Też miałem takie doświadczenie, że mnie zaproszono za dzieci pierwszokomunijne i proboszcz, który je formował, mówi, ale tylko jako pokutę zadawaj litanie do Matki Bożej Loretańską, bo wiedzą, na której stronie książeczki jest ta właśnie modlitwa. I dlatego też, proszę państwa, dziecko musi cieszyć się, że Pan Jezus odpuści mu grzechy, nie bać się spowiedzi. Przecież były przypadki, karmelita spowiadał, nie kapucyn. I dziewczynka przerażona związała kapucynowi brodę, ptokratę konfesjonalną, bo tak przeżywał. Dzieci czasem siusiają z lęku. I to doświadczenie czasem powoduje, że często drugą spowiedź odprawiają albo przed ślubem, albo przed bierzmowaniem. To jest wina duszpasterzy. Dlatego też proponuję, żeby ta pierwsza spowiedź była w pomieszczeniu otwartym, jasnym. Nawet może być bez kratek, jak dzieci są przyzwyczajone do swojego prefekta, by rodzice przyszli z tym dzieckiem do księdza. Powiedzieli, cieszymy się, że za chwilę Pan odpuści mu grzechy. Dziękujemy księdzu, żeby dziecko spokojnie wiedziało o tym, że Bóg je kocha, jest Bogiem miłosiernym i szczerze, bez żadnych ogródek powiedziało, jakie tam sytuacje mu się nie udały w życiu. I to jest właśnie ta długa książka, moja pierwsza spowiedź, w oparciu o moje skrajne doświadczenia, prawda? Dlatego też staram się stawać w obronie dzieci, by one te pierwsze doświadczenia miały w postawie pogody, radości, a nie lęku i smutku.
A sprawa dosyć ważna i istotna, bo także i współcześnie dzisiaj bardzo wiele różnego rodzaju środowisk lewicowo-liberalnych, promujących swoje nurty wychowania, w cudzysłowie rzecz ujmując, próbują obrzydzić ludziom sakrament spowiedzi świętej i mówią, księże biskupie, że dzieci nie powinny się spowiadać.
I proszę państwa, od początku dziecko, tu ksiądz profesor mówił, formuje swoją postawę wiary i także swoje sumienie i wie o tym, co jest złem, a co jest dobrem. Wiadomo, że dziecko może nie ma grzechu ciężkiego, ale niech od początku wie o tym, że nie będzie postępował tak, chce, tylko w tym mu pomaga formacji, bo mają Boże przykazanie i w oparciu o te Boże przykazania ma powiedzieć Panu Jezusowi, co mi się udało, a za co przepraszam i chcę zmienić swoje życie. Bo proszę państwa, często bywa, że człowiek nawet świecki, który może jest niewierzący, potrzebuje, jak coś mu się nie uda, wygadać się przed swoim przyjacielem. I to jest właśnie taka relacja. Jezus, jako nasz kochany brat i Zbawiciel, chce nam pomóc, byśmy się pozbyli tego, co nam się nie udało. A przecież przez rozgrzeszenie Pan Jezus unicestwia te grzechy, nie ma ich. Rozpoczynamy nowy etap życia. Ja często na rekolekcjach mówię, jak się dobrze, szczerze wyspatam, chcę się zmienić. Do tych grzechów już nie wróci nawet Pan Bóg, kiedy staniemy przed Nim na sądzie szczegółowym po śmierci.
Modlitwa dzieci, księże biskupie.
Tak, i trzecia, proszę państwa, też składa się z trzech części. I tu może państwa zaskoczę, ale tradycyjny pacierz jest na końcu. Pierwszą propozycją moją modlitwy dziecka to jest modlitwa spontaniczna. Jeżeli dziecko takimi radościami czy smutkami przychodzi do rodziców i swoimi słowami im przekazuje to doświadczenie, rodzice powinni powiedzieć, dobrze, a teraz powiedz Pan Jezusowi o tym, by dziecko wiedziało, że modlitwa to rozmowa. Pan Jezus jest zainteresowany tym, co do Niego mówimy, słucha nas i chce nam pomóc. Jeżeli dziecko doświadczy tę prawdę, że modlitwa jest rozmową, że Pan jest zainteresowany tym, co mówi, nabierze chęci rozmowy z Nim. Oczywiście potem proponuję modlitwę gestu, modlitwę tańca, modlitwę biblijną także, modlitwę plastyczną, a dopiero na końcu modlitwę tradycyjną. Chodzi mi o to, by katecheci, poszczególne wezwania Ojcze nas zdrowaś, Maja Ojcze Boga, przerobili z dziećmi, by dzieci rozumiały, o co chodzi. Bo to są zbyt trudne treści dla małego dziecka. Ono się szybko nauczy na pamięć, ale będzie odklepiwało modlitwę i nie doświadczy tej prawdy, że modlitwa to rozmowa z Panem Bogiem.
I otwieramy kolejne ważne zagadnienie. Kaznodziejstwo dla dzieci, tak. Kazania dla dzieci, księże biskup.
No, proszę państwa, wiadomo jest sprawą, że księżom trudno jest mówić do dzieci. I ja się wcale nie dziwię, łatwiej przekazywać treści dorosłym ludziom, bo mamy już pewien język odpowiedni na poziomie człowieka dorosłego. Ale ważną jest sprawą, by się uczyć poprawnego języka, nie infantylizowania w przekazie kaznodziejskim i skierowania tego do dzieci. Są też takie propozycje, daliśmy z księdzem Romanem Ceglarkiem. Trzy tomy wyszły także u księży paulistów w Częstochowie i także są kazania na okres wakacyjny. I są tam tomy na rok A, B i C. Wydałem także trzy tomy moich kazań w Białym Kruku. No ale już niestety wszystkie te właśnie przekazy zostały wyczerpane. Napisałem także dwa opowiadania o życiu Pana Jezusa. Opowiem Ci o Jezusie, no ale też to już jest wyczerpane. Ale proszę księży, zachęcam Was, jeśli macie trudności mówieniem kazań do dzieci, starajcie się wykorzystać te właśnie moje propozycje. Zawsze przy każdym kazaniu różnimy się z księdzem Ceglarkiem tym, że jako już doświadczony homileta przygotowuje gotową papkę dla księży. Mogą przeczytać, już wiedzą, o co chodzi, ale także proponuje pomoce wizualne. Mówiłem studentom, że jako pomoc dydaktyczna wystarczymy dla dziecka tylko na 2 minuty. Potem musimy coś pokazać, odegrać i właśnie ja się staram proponować obrazy biblijne czy obrazy życia dziecka, żeby one były także treścią tych właśnie przekazań, które słownie dzieciom przekazuje. I to będzie taka pomoc dla księży, którzy mają kontakt z dziećmi, prowadzą tę mszę świętą z udziałem dzieci.
W studiu są z nami także wydawnictwa księdza profesora. Księże profesorze, tak. Jakie tak. propozycje mamy?
Propozycje. Kiedy wykładałem w Akademii Ignacjanum w Krakowie, udało mi się tam właśnie na Akademii wydać książkę Wychowanie moralne. Jest to taka dość skromna publikacja, ale zawiera bardzo wiele cennych informacji, jak wychowywać moralnie dzieci. Do tego druga książka, Prawa człowieka. Dzisiaj się tak dużo mówi o prawach człowieka, ale niestety ludzie nie wiedzą, że najważniejszym prawem jest prawo do życia. I jeżeli to prawo do życia zostanie podważone w taki czy inny sposób, to wszystkie inne prawa w ogóle nie mają sensu. To jest prawo najważniejsze, prawo do życia. Proszę Państwa, chciałem tutaj pokazać pewną publikację, która ukazała się zupełnie niedawno, bo pod koniec zeszłego roku. Powiedziałem na początku tej dzisiejszej audycji, że Ojciec Święty Jan Paweł II wychowanie nazwał uczłowieczeniem człowieka. I dlatego z ojcem profesorem Tomaszem Dąbkiem, benedyktynem, moim przyjacielem z lat młodości jeszcze, napisaliśmy wspólnie taką książkę, ponieważ on jest biblistą, więc biblijny taki aspekt wychowania, a ja posłużyłem się właśnie teologiczno-moralną swoją wiedzą, żeby drugą część tej książki opublikować. I chciałem troszeczkę pochwalić się książką, która ukazała się w mojej parafii, mianowicie Zjednoczyła nas wiara. Ksiądz profesor Marian Duda zachęcił mnie do wydania takiej pozycji. 50 rodzin opisało swoje dzieje, także i związane z wychowaniem dzieci w tej książce. Pomagała mi właśnie w redakcji tej książki, w prowadzeniu różnego rodzaju takich dyskusji, oraz spraw związanych z tą publikacją pani Irena Karpeta, poetka mieszkająca w naszej parafii. Tu są jej wywiady, tak samo i moje. Jest przeszło 50. Bardzo ciekawa publikacja, bo ukazuje, jak właśnie żyć, żeby jednoczyć się w wierze z Bogiem i z innymi. I dlatego bardzo polecam, jeżeli Państwo gdzieś znajdą tę książkę, żeby po prostu poczytać, jak ludzie potrafią właśnie przedstawiać swoje problemy życiowe i jak je potrafią rozwiązywać.
Tu ważny aspekt, księże biskupie, na kanwie tego, co ksiądz profesor mówił, to aspekt, który przewijał się przez całość naszej dzisiejszej rozmowy, ogromna, fundamentalna rola świadectwa w życiu i w formacji religijnej, także i dziecka, ale także i w życiu nas samych. Świadectwo rodziców, świadectwo katechetów, sióstr zakonnych, nauczycieli, ludzi, których spotykamy. Świadectwo ma zawsze najsilniejsze pole oddziaływania na formację człowieka.
Co ja, proszę Państwa, przeżywam z wielkim niepokojem, że dzisiaj w rodzinie dzieci nie potrzebują rodziców. O co mi tutaj chodzi? Właśnie przez laptopy, przez komórki. Są takie paradoksy, że dzieci nie wiedzą, czym jest stół. Kiedy zapytano dzieci, co jest, jaki jest najważniejszy mebel, powiedzieli telewizor. Ja mówiłem, nie, stół, bo przy tym stole przeżywamy wspólnotę, taką, jaką później także przeżywamy w innym wymiarze, kiedy jesteśmy na mszy świętej przy ołtarzu. Są takie paradoksy, że chłopak przychodzi do kuchni, bierze talerz z zupą, idzie do swojego pokoju, łukmana zakłada, albo wchodzi w świat wirtualny i rodzicom ani wspólnota rodzina niepotrzebna. Zauważmy, jak wygląda nawet sytuacja w szkole. Każdy z komórką jest, koledzy są niepotrzebni. I to jest tragedia, że właściwie jesteśmy wyobcowani, wchodzimy w jakieś wyimaginowane sytuacje, właśnie w tym sieci wirtualnym i dochodzi razem do skrajności, że kiedy rzeczywistość jest dosyć trudna i brutalna, taki młody człowiek wychowany tylko w tym świecie swoich fantazji nie wytrzymuje i popełnia samobójstwo. I są takie skrajne przykłady. Dlatego też znów wracam do tych moich podopiecznych z Betanii. Proszę Państwa, pamiętajcie, mieć czas dla dzieci. Przypominam rodzicom zawsze, żeby w niedzielę poszli z dziećmi na mszę świętą, żeby dzieci wiedziały o tym, że to jest najważniejsze wydarzenie, bo to jest dzień zmartwychwstania Pana Jezusa. My jesteśmy świadkami Jego śmierci, zmartwychwstania podczas Eucharystii. I wracając do domu, umieli dalej realizować wydarzenia związane z ołtarzem, by ołtarzem stał się właśnie stół, gdzie razem jedzą posiłek, rozmawiają o wszystkim, wracają do przesłania Ewangelii, mogą sobie jeszcze odczytać raz Ewangelię i tu omówić razem przy dobrym jedzeniu, w obecności dzieci, do czego nas zachęca Panie, co możemy w naszym domowym kościele realizować. To jest szalenie ważne świętowanie Dnia Pańskiego, świętowanie niedzieli. I proszę Państwa, mieć czas dla dzieci. Pamiętajcie, nie uformowujcie dziecka tylko pieniędzmi. O tym musicie pamiętać. Dlatego też przypominam o postawie społecznej. Dziecko musi wiedzieć, że jednakowe prawa ma brat, siostra, tatuś i mamusia. I uczenie ofiary, żeby dziecko miało rezygnować z czegoś dla dobra drugiego człowieka. To jest szalenie ważne.
To choroba, o której wspomniał ksiądz biskup, księże profesorze, kryzys relacji. Mówiliśmy dzisiaj o różnego rodzaju kryzysach, ale także dzisiaj mówimy o tym szeroko pojętym kryzysie relacji dziecko-rodzic, rodzic-dziecko, ale także relacji ze swoim rodzeństwem i relacji koleżeńskie, bo także środowisko rówieśnicze jest bardzo ważnym elementem w procesie formacji dziecka.
Więc właśnie trzeba by spojrzeć na to, co dziecko robi, z kim się spotyka, bo to jest właśnie bardzo ważne, żeby te relacje były prawidłowe. Dlatego uważam, że szkoła nadal powinna być tym terenem wychowania i rugowanie lekcji religii ze szkoły będzie równoznaczne z rugowaniem wychowania, bo nieraz lekcja wychowawcza nie wystarcza. Tak samo można uznać spotkania koleżeńskie za ważne, jeśli dzieci mają jakiś wspólny ideał. Stąd też zachęcałbym młodych chłopców po pierwszej Komunii Świętej, żeby się zapisywali do grona ministrantów, żeby dziewczęta zapisywały się do scholi. To są naprawdę bardzo wspaniałe, piękne relacje, jakie ja na przykład dostrzegam w swojej parafii, gdy ci lektorzy, ministranci ze sobą właśnie są, gdzie organizują sobie spotkania i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście zawsze będzie jakaś takie niedopowiedzenie, jakiś brak czegoś, ale wydaje mi się, że sumienie kształtowane prawidłowo no, pomoże człowiekowi zrozumieć, jak żyć i dokąd człowiek ma zdążać, bo naprawdę, jeśli człowiek będzie widział tylko to, co ksiądz biskup mówił, pieniądz, jakiś zysk, a nie zobaczy, że ma duchową stronę w sobie, no to wszystko inne będzie bardzo, bardzo trudne do zrozumienia. Siostra Alicja, która mnie uczyła religii, a która tutaj właśnie w Toruniu mieszkała, zawsze nam powtarzała: mam jedną duszę, którą zbawić muszę. I mnie jako księdzu właśnie ten krótki fragment jej wypowiedzi pozostał w sercu i staram się właśnie w taki sposób mówić do ludzi podczas homilii czy na spotkaniach, że dusza jest właśnie tym najważniejszym jak gdyby organem, który potrzebuje naszej troski, naszego zaangażowania. I stąd też rachunek sumienia, stąd też częsta spowiedź, Komunia Święta dopomaga człowiekowi właśnie w tym doskonaleniu siebie i formowaniu własnego sumienia.
Księże biskupie.
Właśnie kiedy obserwuję, co się teraz dzieje w naszym kraju, wracam do przesłania wybitnego pisarza Fiodora Dostojewskiego. Oczywiście psychika skomplikowana, ale zakochany w cerkwi, kochany w Panu Jezusie i w pozycji bracia Karamazow w usta jednego z bohaterów podaje ważne przesłanie, które dzisiaj winni wszyscy zapamiętać. Jeśli Boga nie ma, wszystko mi wolno. I to się dzisiaj dokonuje. Próbuje się usunąć Pana Boga na bok. Przecież niektórzy przedstawiciele Unii Europejskiej chcą całkowicie wymazać Pana Jezusa z historii ludzkości, a przecież Europa formowała się w chrześcijaństwie. To było najważniejsze przecież, prawda? Przygotowano kiedyś wystawę jakąś w bloku Unii Europejskiej. Usunięto Pana Jezusa. A przecież twórcami Unii Europejskiej byli katolicy. Niektórzy są gwiazdami na ołtarze. Jaki jest symbolika Unii Europejskiej? 12 gwiazd, które Apokalipsa mówi, że właśnie kobieta, Matka Boża, tę koronę z gwiazd miała 12. I dochodzi do takich paradoksów, że próbuje się na siłę zupełnie zrezygnować z wartości religijnych. To jest tragedia. A wiemy o tym, że jeżeli sprawdzi się to, co mówi jeden z bohaterów, braci Karamazow, dojdzie do tragedii. I to się dokonuje, że człowiek człowiekowi staje się wilkiem. Mamy postawy Putina, czy innych przedstawicieli systemów totalitarnych, którzy uważają, że oni są bóstwami, ich trzeba słuchać. I to grozi niestety obecnej rzeczywistości w naszym kraju, na czym bardzo boleje. Na czym bardzo boleje, bo z Panem Bogiem można wszystkiego dokonać, prawda? I katolik, który głęboko wierzy, nie jest zagrożeniem ani dla siebie, ani dla drugiego człowieka.
Wracając do formacji religijnej dziecka, także księże biskupie, przeżywamy czas Wielkiego Postu, czas nawrócenia i bardzo często, kiedy wsłuchujemy się, i to jest myślę dosyć istotne, w świadectwa ludzi, którzy pogubili się na drogach swojego życia podczas swojej młodości czy też wieku dojrzałego, bardzo często dla nich impulsem do tego, aby wrócili do jedności z Panem Bogiem, ze wspólnotą Kościoła, było dzieciństwo, atmosfera z dzieciństwa, świadectwo klęczących modlących się rodziców, katecheza w salce czy też w szkole, uczestnictwo we mszy świętej. Te rodzące się wspomnienia z dzieciństwa stawały się wielkim impulsem do tego, aby przemienić swoje serce i wrócić na drogę przyjaźni z Panem Bogiem.
Tak, dlatego też, proszę Państwa, jeszcze raz wracam do naszych początkowych wystąpień. Do 7 roku życia dziecko formuje postawę wiary i opiera tę postawę na świadectwie wiary rodziców na pierwszym miejscu. Rodziców. Nikt nie zastąpi świadectwa rodziców. Jeżeli nawet w okresie dojrzewania przychodzi jakiś kryzys wiary, jesteśmy istotami rozumnymi i ten kryzys wiary przeżywają wszyscy ludzie. Nigdy nie stanie się ateistą taki człowiek, chociaż nawet skomplikuje swoje życie, jeżeli u podstaw tego doświadczenia pierwotnego będzie to świadectwo pozytywne ojca i matki, babci i dziadka. I dlatego też zachęcam Państwa, by szczególną uwagę zwrócić na atmosferę życia religijnego w sanktuarium domowego Kościoła, gdzie jesteście, jak wspomniałem, kapłanami, świadkami wiary pierwszymi w życiu swoich dzieci, pedagogami i katechetami. I dziecko, doświadczając miłości od Was, nabiera tego przekonania, że Bóg jest miłością.
2 minuty do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania, dosłownie po minucie podsumowania. Ksiądz profesor Stanisław Jasionek, bardzo proszę.
Chciałbym powiedzieć, że wychowanie jest wytworzeniem w człowieku takiej prawidłowej postawy, postawy względem siebie, względem własnego ciała i tego wszystkiego, co konstytuuje naszą dojrzałą osobowość. I dlatego, kochani Państwo, ważne są roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie, by te wszystkie właśnie wartości skupione w nas dojrzewały i formowały prawdziwą osobowość człowieka. I przez nie także mamy dopomóc tym najmniejszym, którzy zapatrzeni są na nas i chcieliby naprawdę jak najpiękniej żyć.
Ksiądz biskup Antoni Dwudzosz.
Drodzy Państwo, drodzy rodzice, przypomnijcie sobie, że w sakramencie małżeństwa na pytanie kapłana, czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwa, jakim Bóg was obdarzy, powiedzieliście, chcemy. To jest waszym zadaniem. Nie tylko powołać dziecko do życia, ale także po katolicku wychować. A wychowacie je, jeżeli będziecie świadkami wiary w życiu swoich dzieci. Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, nie boję się o formację waszych dzieci. Z pewnością doświadczą prawdy o tym, że warto w przyszłości być takimi rodzicami, jakich widzą właśnie w waszej postawie.
Bardzo dziękuję. Jednocześnie zapraszam także na regionalne spotkania podwórkowych kół różańcowych dzieci. Najbliższe w niedzielę palmową 24 marca w Wiżajnach w ramach rekolekcji wielkopostnych parafialnych w parafii świętej Teresy z Avila. Zaczynamy o 11.40, o 12.00 msza święta, której przewodniczyć będzie ksiądz biskup Antoni Długosz. I oczywiście zapraszamy, księże biskupie, na Jasną Górę, nasza ogólnopolska pielgrzymka 16 czerwca. To piękne spotkania.
Proszę Państwa, pamiętajcie o tym, że tak najważniejszym sanktuarium w Polsce to jest właśnie Jasna Góra. Przybądźcie tam. Niech dzieci wiedzą, że Matka Boża jest także ich matką, bo Pan Jezus w testamencie dał nam swoją matkę, była naszą mamą. Niech tam przeżyją radość z tego, że Matka Boża ich kocha i że daje im w prezencie Pana Jezusa.
Bardzo dziękuję. Formacja religijna dziecka to był temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo dziękuję naszym gościom. Z nami byli ksiądz biskup profesor Antoni Długosz, wielki przyjaciel dzieci z Częstochowy. Dziękuję, księże biskupie.
Dziękuję, szczęść Boże Państwu.
Ksiądz prałat dr Stanisław Jasionek, wykładowca teologii moralnej oraz pedagogiki, proboszcz parafii świętych pierwszych męczenników Polski w Częstochowie. Dziękuję, księże
dziękuję
profesorze.
Szczęść Boże.
Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.